Rozmowa dnia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego ciąg dalszy. Spotkanie w sprawie kryzysu organizuje dziś marszałek Sejmu. Opozycja zaprasza na spotkanie jutro. Czy obu stronom tak naprawdę zależy na porozumieniu? Między innymi o tym w rozmowie dnia. Naszym gościem w toruńskim studiu pod Krzywą Wieżą jest socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor habilitowany Radosław Sojak. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS nie weźmie udziału w spotkaniu proponowanym przez opozycję. Opozycja z kolei zastanawia się, czy wziąć udział w spotkaniu organizowanym przez marszałka Sejmu. O co tak naprawdę chodzi? Obie strony nie są zainteresowane zażegnaniem sporu?
Obie strony są zainteresowane grą w kompromis, natomiast...
Grą, to kluczowe słowo.
Grą, tak. Większość Polaków deklaruje, że chce kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym wszystkie siły polityczne będą się pozycjonować w taki sposób, żeby pokazać, że to one kompromisu chcą, natomiast druga strona tutaj niestety nie chce współpracować. I te dwa spotkania są tutaj doskonałym symbolem takiej strategii. PiS oczywiście gra na przeczekanie, czyli na odejście prezesa Rzeplińskiego, natomiast opozycji po prostu zależy na tym, żeby stan napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego trwał jak najdłużej.
Lider PiS-u mówi, że propozycja opozycji to zwykła gra polityczna. Chodzi o to, by za odmowę dialogu obciążyć rządzących. No z drugiej strony Jarosław Kaczyński twierdzi, że optymalne rozwiązania w sprawie zakończenia sporu przedstawia jedynie PiS. Pytanie, czy takie postawienie sprawy daje pole do dialogu?
Niespecjalnie. Wydaje mi się, że tutaj trzeba się wczytać w sentencję tej opinii Komisji Weneckiej, która wskazała, że w gruncie rzeczy systemowe rozwiązanie problemu Trybunału Konstytucyjnego, który po prostu w naszym porządku prawnym jest usadowiony niedobrze, co ten konflikt dosyć dobitnie pokazał, wiąże się ze zmianą Konstytucji, a na to chyba niespecjalnie można liczyć. W związku z tym tak naprawdę realnego kompromisu wokół Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej nie będzie.
A spór wokół Trybunału można przeciągać w nieskończoność? Czy politycy dojdą do takiego miejsca, gdzie ten kryzys naprawdę odbije się na życiu obywateli?
Nie, ten kryzys się na życiu obywateli w żaden sposób nie odbije i podejrzewam, że opozycja powoli zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że jest to temat, który już poniekąd przejrzewa. Prezes Rzepliński zresztą też popełnia co i rusz różnego rodzaju błędy w tej rozgrywce, co rzutuje na całą opozycję i moim zdaniem tutaj symboliczny jest fakt, że ten marsz 7 maja został zorganizowany pod hasłami europejskimi, a Trybunał gdzieś tam był w, powiedzmy sobie, dalekim tle.
Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nowelizację ustawy o Trybunale, łagodzi tę z końca zeszłego roku. W pełnym składzie Trybunał ma orzekać tylko w niektórych sprawach. Pełny skład obniżono z 13 do 11 sędziów, złagodzono zasady głosowania. Opozycja powinna zaakceptować tę propozycję?
Trudno powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Ja jednak bym się upierał przy takim stwierdzeniu, że systemowo to się da rozwiązać tylko na poziomie zmiany konstytucji, natomiast ustawy są tylko i wyłącznie takim łataniem doraźnym dziury. To jest próba powtórzenia tego manewru, który wiąże się z postawieniem Trybunału przed dosyć niewygodnym zadaniem orzekania w swojej własnej sprawie, co w przestrzeni publicznej oczywiście nie kojarzy się najlepiej. Jako rozwiązanie doraźne, gdyby wokół tego był konsensus polityczny, to pewnie byłoby nie najgorsze rozwiązanie, pod warunkiem, że gdzieś tam na horyzoncie majaczyłaby zmiana zapisów konstytucyjnych. Natomiast jako taki doraźny plaster, który miałby się okazać niesłychanie trwałą prowizorką, to myślę, że to tylko i wyłącznie przesuwałoby potencjalne konflikty związane z Trybunałem w czasie.
Nie mikną komentarze po publikacji bilansu rządów PO-PSL. Premier i ministrowie przedstawiali zarzuty pod adresem poprzedników przez wiele godzin. W pana ocenie ten audyt miał siłę rażenia? Czy to, że był chaotyczny i mieszał różne porządki, jak podkreślają niektórzy komentatorzy, osłabił jego wydźwięk?
Znaczy, kilka rzeczy osłabiło jego wydźwięk. Przede wszystkim nawet nie chodzi o chaotyczność, tylko chodzi o ilość informacji, którą nam podano w bardzo krótkim czasie. Po drugie, ja tu się przychylam do zdania większości komentatorów, że wypadałoby, gdyby ten audyt został upubliczniony niekoniecznie w dniu debaty sejmowej, ale wkrótce po niej w formie pisemnej. I jako taki, powiedzmy sobie, bilans otwarcia, to on raczej nie spełnia swojego, nie spełnia swojej roli. On jest w niektórych obszarach zbyt detaliczny, w niektórych zbyt ogólny, mało systematyczny. On spełnia inne funkcje bardzo istotne. On przede wszystkim stanowi coś w rodzaju rozliczenia z odpowiedzialności politycznej. Dlatego, że tam w niektórych przypadkach wskazywano kwestie zagrożone sankcjami prokuratorskimi i karnymi, ale w sporej części wskazywano na zagadnienia, które wiążą się po prostu z odpowiedzialnością polityczną. Natomiast on osiągnął bez wątpienia swoje pewne cele taktyczne.
To znaczy, PiS chciał faktycznie przykryć manifestację KOD-u, czy zmierzyć się z faktami?
Ja myślę, że mówienie o tym, że to miało przykryć manifestację KOD-u, to jest w gruncie rzeczy upraszczanie poważne tego zamysłu, bo wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński grał tutaj o zdecydowanie większą i bardziej skomplikowaną stawkę. I zresztą, to trzeba sobie od razu powiedzieć, w tej rozgrywce z opozycją wygrał.
O jaką stawkę grał?
I jemu chodziło o to, żeby po pierwsze przerzucić, mówiąc metaforą sportową, grę na połowę przeciwnika. Znaczy, żeby mniej więcej od kilku miesięcy gra polityczna toczy się na połowie PiSu, mówiąc metaforycznie, bo to jest kwestia Trybunału, to jest kwestia różnych innych wrzucanych w przestrzeń publiczną mniej lub bardziej istotnych nieprawidłowości. Więc Jarosław Kaczyński grał o to, żeby po pierwsze piłkę przerzucić na stronę przeciwnika i to mu się bez wątpienia udało. Ale druga rzecz, drugi plan, nieco bardziej skomplikowany i moim zdaniem nieco bardziej misterny, polegał na tym, żeby spozycjonować tego przeciwnika. To znaczy, żeby po marszu jedności opozycji pokazać w przestrzeni publicznej, czego panowie tak naprawdę bronicie. Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, żeby jedyną naprawdę antysystemową opozycją był Kukiz i zależy mu na tym, na to gra od samego początku, by wpisać w obóz Platformy, czy szerzej w to, co PiS nazywa obozem trzeciej RP, Nowoczesną Ryszarda Petru. I Nowoczesna tutaj się w tym kontekście dała rozegrać koncertowo, bo najpierw zamanifestowała jedność na wspólnym marszu opozycji, a potem jeszcze się zaangażowała w atakowanie PiSu po tym audycie. Czyli Jarosław Kaczyński w ciągu jednego dnia uporządkował sobie scenę polityczną na powrót w sposób, który jest dla niego korzystny.
A część komentatorów uważa, że PiS tym bilansem umocnił się tak naprawdę jedynie w oczach żelaznego elektoratu i nie zyskał zbyt wiele.
No to nie jest kwestia zyskania bądź niezyskania doraźnego w słupkach. Na audycie PiS raczej zyskiwać nie musi. Te sondaże są dosyć stabilne. Część z nich pokazuje wręcz systematyczny wzrost poparcia. W związku z tym myślę, że tutaj PiS nie musi na razie grać o elektorat centrowy. Chodziło pewnie o to, by podbudować morale własnego twardego elektoratu. Jeżeli o to chodziło, to też się to udało. Natomiast trochę pozycja PiSu w kontekście samej treści tego audytu zależy od tego, jak będą wyglądały wnioski do prokuratury, jak będą wyglądały postępowania prokuratorskie. I w zależności od tego będzie można mówić o sukcesie bądź porażce merytorycznej strony tego audytu. Natomiast w sensie doraźnym, politycznym i taktycznym to jest moim zdaniem pełen sukces. Nawet ten list ministrów obrony narodowej, pod którym oni się podpisują ochoczo wszyscy, dokładnie potwierdza definicję, którą próbuje nam przekazać w tej chwili Jarosław Kaczyński i PiS. To znaczy definicję, proszę bardzo, my tu jesteśmy jedynym obozem, który jest za zmianami. Wszyscy inni to są w gruncie rzeczy konserwatorzy tego, co było.
Byli ministrowie obrony domagają się dymisji obecnego szefa MON-a Antoniego Macierewicza za to, że z mównicy sejmowej mówił o tym, że armia jest niezdolna do obrony kraju. Coś takiego należy mówić publicznie?
Po pierwsze, Antoni Macierewicz całą swoją wypowiedź pozycjonował w taki sposób, że powiedział, że armia polska była niezdolna. To jest pierwsza kwestia, więc tu łapanie go za słowa...
A to nie jest taka gra retoryczna, no jeżeli była rok temu, a już jest? No armia się nie modernizuje w ciągu 12 miesięcy.
Nie, oczywiście, że to jest gra retoryczna, natomiast w tym sensie mam wrażenie ten zarzut byłych ministrów obrony jest cokolwiek chybiony. Minister Macierewicz zresztą w tej swojej długiej wypowiedzi kilkukrotnie odwoływał się, o ile dobrze pamiętam, do informacji przekazywanych w trakcie posiedzeń Komisji Obrony Narodowej polskiego parlamentu. W związku z tym zakładam, że przynajmniej część posłów otrzymała zdecydowanie bardziej szczegółowe.
Opozycja podkreśla, że gdyby Polska nie była bezpieczna, to nie organizowano by u nas szczytu NATO. W ten sposób odbija piłeczkę.
A to są dwa różne typy bezpieczeństwa. Znaczy, Antoni Macierewicz mówił o bezpieczeństwie militarnym związanym z działaniami zbrojnymi na szeroką skalę. Szczyt NATO można byłoby zawiesić, przenieść, gdyby były poważne obawy dotyczące zagrożenia terrorystycznego. To są dwie zupełnie rozłączne sprawy. Ja rozumiem, że opozycja je tutaj łączy i próbuje wykorzystywać. Natomiast dla każdego, kto choć trochę w tych obszarach zna się na procedurach i na typach zagrożeń, wie doskonale, że to jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
I już tak zupełnie na koniec opozycja i byli ministrowie twierdzą, no, że takie stwierdzenia, jakich użył Antoni Macierewicz, mogą zachęcić ewentualnych agresorów. Minister powinien podać się do dymisji?
Nie. Jeżeli my sądzimy, że Rosja nie ma analitycznie i wywiadowczo rozpracowanych możliwości obronnych państw Europy Środkowej i Wschodniej, to dopiero jest naiwność. Jeżeli sądzimy, że to Antoni Macierewicz musiał Władimirowi Putinowi mówić, jak wygląda gotowość bojowa naszej armii, to sugeruje duży poziom naiwności, naprawdę.
Dziękuję bardzo. Dziś państwa i moim gościem o poranku był socjolog z UMK w Toruniu, doktor habilitowany Radosław Sojak. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, do widzenia.